Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Michał Kicia i dzisiaj po raz kolejny widzimy się z panem menadżerem Jackiem Ziółkowskim.
Dzień dobry Państwu.
Jakby mógł pan podsumować ten sezon, takie najlepsze spotkania, najbardziej emocjonujące i największe sukcesy?
Znaczy najbardziej emocjonujące to były spotkania na początku, bo wtedy jeszcze po przerwie zimowej człowiek nigdy nie wie, kto co prezentuje, prawda? I te mecze są trochę taką niewiadomą, ale akurat te pierwsze mecze kończyły się dość zdecydowanymi zwycięstwami naszej drużyny i to napawało optymizmem przed dalszą częścią sezonu. Ogólnie cóż, sezon można ocenić tylko pozytywnie, jeżeli udało się po raz trzeci z rzędu wywalczyć tytuł Mistrza Polski i wygrać naprawdę trudną ligę, bo Ekstraliga Żużlowa to nie przelewki, to już są naprawdę zawodnicy z najwyższej półki i trzeba się starać, żeby tam zwyciężyć.
Odnośnie tego wygrywania, to już trzeci sezon pod rząd, jeszcze raz gratulacje. Jak zachęcić zawodników? Bo wszystko nam się nudzi, jak przychodzi coś za łatwo, to też zaczyna być bardziej zwyczajne, mniej takie wyjątkowe. Jak utrzymać ich w ryzach?
Ja myślę, że akurat ci zawodnicy, którzy startują w lubelskim motorze, ale chyba nie tylko, podchodzą do tego w taki sposób bardzo profesjonalny. To jest po prostu ich zawód i ich praca. Jak ja idę do pracy, a pracuję już 42 lata, to nie wyobrażam sobie, żebym pracował gorzej, bo mi się to znudziło. Nie, to jest coś, co powinienem wykonywać przez te 8 godzin dziennie i trzeba to wykonywać dobrze. I zawodnicy tej klasy, którzy jeżdżą w Ekstralidze, tak chyba do tego podchodzą. To jest po prostu ich zawód i oni automatycznie wiedzą, że muszą to wykonywać dobrze w każdym spotkaniu, bo to nie jest tak, że ten mecz jest dla niego ważniejszy, a ten jest mniej ważny. Po prostu każdy mecz jest, jak mnie pytają, który mecz najważniejszy. Najważniejszy jest najbliższy mecz, ten, który będzie. A mniej ważne są te, które już się odbyły. Zawodnicy tak do tego podchodzą i to widać na każdym kroku, chociaż oczywiście są takie chwile zwiększonej mobilizacji, tak jak po przegranym półfinale w Toruniu przed rewanżem lubelskim, kiedy zdawaliśmy sobie sprawę, że jest 12 punktów do odrobienia i to jest dość dużo, ale naprawdę mobilizacja była tak duża, to widać było po zawodnikach, po ich podejściu do treningu, po tym jak wszyscy się stawili na to takie krótkie, ale bardzo intensywne zgrupowanie. I podeszli do tego tak profesjonalnie, że właściwie po pierwszej serii tego meczu rewanżowego oczywiste było, która drużyna będzie w finale.
A to nie jedyna taka sytuacja w playoffach, bo podobno mieliśmy okazję już później oglądać z Wrocławiem. Czy pan się w ogóle spodziewał?
To znaczy, po pierwszym meczu we Wrocławiu, który wygraliśmy, nie ukrywam, że byłem optymistą. Natomiast cały czas pamiętałem, ja i Maciek i Marcin Siderski pamiętaliśmy o tym, że w zeszłym roku na lubelskim torze Dan Bioli zrobił chyba 16 plus bonus, bardzo dużo, oddał tylko oczko, że Artiom Aguta jest od kilku tygodni w rewelacyjnej formie, w playoffach był najlepszym zawodnikiem, że Maciek Janowski 1,5 miesiąca przed tym finałem na lubelskim torze w finale indywidualnych mistrzostw Polski nie oddał nawet oczka, a więc wiedzieliśmy, że to zawodnicy, którzy mogą trochę nam kłopotu sprawić. Ale w trakcie spotkania okazało się, że właściwie tylko Artiom był takim silnym punktem Sparty. W końcówce meczu lepiej jechał Maciek Janowski, ale to już było właściwie po zawodach.
I jak już jesteśmy przy Sparcie, przy Toruniu, to obydwa zespoły szukały wzmocni. Znalazły. Mówi się o transferze Mikkelsena do Torunia. I jak to wygląda w przypadku Motoru? Na pewno skład zostaje, ale czy szukamy dodatkowych wzmocnień?
Mikkelsen prawdopodobnie do Torunia i Kwech Janek, tak przynajmniej donoszą media, do Wrocławia Brady Kertz z Rybnika, aktualny lider Rybnika, Leon Madsen, z tego co ja słyszałem, chyba wyląduje w Zielonej Górze. Ale rywale się wzmacniają, co oznacza, że przyszłoroczne rozgrywki będą jeszcze ciekawsze. My zostajemy w tym składzie, który mieliśmy do tej pory. Ten skład sprawdził się przez ostatnie 2 lata. Zawodnicy są zadowoleni z jazdy w naszym klubie i Wiadomo, że mistrzowi nie wypada nic innego, jak starać się obronić tytuł. Czy to się uda? No, będziemy wiedzieli za jakieś 11 miesięcy.
Tu pytam nie dlatego, że nie podoba mi się skład, bo jest fenomenalny, tylko no, na przykład wiek w przypadku Fredrika Lindgrena też jest bardzo dojrzały zawodnik. I czy on będzie w stanie, no, powiedzmy, dotrzymać kroku chłopakom z drużyny?
Znaczy, powiem tak, że Jarek Hampel jest chyba starszy o 2 lata, albo 2, albo 3 lata od Fredki. I gdyby nie kontuzja w końcówce sezonu, akurat w meczu z nami, to ten sezon byłby dla Jarka rewelacyjny. Był liderem Falubazu i jakby wiek nie przeszkadzał mu, no, być jednym z czołowych zawodników Ekstraligi. Także na razie Fredka spełnia swoje zadanie, poza tym jest takim bardzo pozytywnym członkiem drużyny. Nie ma z nim żadnych problemów, nie narzeka i dobrze jedzie. No, nie chciałbym, żebyśmy jakby budowali drużyny patrząc na metryki urodzenia. Staramy się oceniać zawodników, no, po tym, co prezentują na torze. Dopóki zawodnicy nie zawodzą nas jako klubu, nas jako sztabu szkoleniowego i nas jako kibiców, to niech jadą i zdobywają kolejne medale.
Ja osobiście muszę przyznać, że jeśli chodzi o wywiady z Fredrikiem, to jestem fanem olbrzymim. Zostając przy drużynie, to był pierwszy rok Mateusza Cierniaka jako U24. I jak on się spisał?
Ja uważam, że, znaczy, w mojej ocenie to Mateusz zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, bo nie ukrywam, że obawiałem się tych jego startów wśród seniorów, dlatego że to jest taki, no, dość duży przeskok z tych wyścigów młodzieżowych do wyścigów z rywalami trudnymi, ale Mateusz naprawdę spisał się w mojej ocenie bardzo dobrze i chyba wspólnie z Kowalskim ze Sparty byli dwaj najlepsi U24 w Ekstralidze. A już końcówka, jesień sezonu, końcówka, to poza meczem tym finałowym z Wrocławiem, który niezbyt wyszedł, no to była doskonała. On robił to 7, 8, a nawet po kilkanaście punktów. To są bardzo dobre wyniki i to świadczy o tym, że to jego przejście do wieku seniora, no, odbyło się na razie bez kłopotów.
Wydaje mi się, że nie bez powodu powiedział pan, że to przejście wymaga jednak dużego nakładu pracy i nie jest to takie proste. No ale chyba po to U24 zostało wprowadzone, tak żeby ułatwić. Czy ono ułatwia, czy tak naprawdę nic się nie zmieniło?
Nie, no, ułatwia, dlatego że jednak zawodnicy mają jeszcze ten 3-letni okres karencji takiego przystosowania się do tego ścigania z seniorami. Gdyby tego nie było, to prawdopodobnie większość zawodników, którzy kończą wiek juniora, no, myślę, że musiałaby szukać miejsca w składach drużyn ligę niżej, a tak mogą tutaj ścigać się z najlepszymi, a to naprawdę wiele daje. To widać bardzo po Wiktorze Przyjemskim, który jeżdżąc w naszym klubie i spotykając się z rywalami w Ekstralidze, no, bardzo podwyższył swoje umiejętności. Ja naprawdę widzę olbrzymią różnicę w jeździe Wiktora z wiosny i z jesieni.
Pytam, bo Wiktor Lampart, czy Mateusz Świdnicki, czy nawet Jakub Miśkowiak, no, ciężko przychodzą ten okres. Nie jest on dla nich taki kolorowy i to też budzi różne pytania, prawda? Miało pomóc, nie każdy jest w stanie wykorzystać to w 100%.
Może po prostu w Lublinie jest lepsze powietrze i jakoś tak bardziej zawodnikom pasuje, ale rzeczywiście prawda jest taka, że w naszym klubie zawodnicy, i to i ci z U24, i seniorzy, sprawdzają się i osiągają dobre rezultaty. Trudno im powiedzieć, jakie są przyczyny tego, że Wiktor Lampart, czy Kuba Miśkowiak, czy Mateusz Świnicki, no, nie udało im się zaklimatyzować w tej wyższej jakby klasie, w sensie wiekowym, tak jak Kowalskiemu czy Cierniakowi.
I jeszcze zostając przy, no, młodzieży, jeśli chodzi o juniorów, Bartosz Jaworski, czy będziecie szukać jakiejś opcji wypożyczenia, dać mu więcej szans właśnie w innym zespole, czy zostaje tutaj na rezerwie i liczy na występy w meczach ligowych?
Ja powiem tak, no, jeżeli byśmy go wypożyczyli do innej drużyny i odpukać jeden z naszych juniorów odniósłby kontuzję, to wtedy obudzilibyśmy się z ręką w nocniku i nie mielibyśmy zawodnika. Natomiast odnośnie tego, że dać więcej startów, powiem tak, jak Marek Kępa czy Jurek Głogowski zaczynali karierę żużlową i byli juniorami, to mieli do dyspozycji 4 zawody w roku młodzieżowe drużynowe mistrzostw Polski, jeżeli by drużyna wchodziła do finału, to były piąte zawody, plus tam rozgrywki indywidualne, kaski. W sumie tego było może 10-12 imprez. Bartek Jaworski ma do dyspozycji 18 meczy U24, 16 DMPJ-ów, to już jest 34 spotkania. Do tego są zgrupowania zaplecza kadry, do tego są rozgrywki indywidualne. A nie liczyłem, ale myślę, że zbierze się tego ponad 50 imprez, a więc to nie jest tak, że on nie ma gdzie jeździć. On jeździ bardzo dużo na różnych torach, a łatwo jest pozbyć się zawodnika, tylko gdyby był taki regulamin, ja zresztą optowałem za tym, żeby mogły być wypożyczenia z opcją powrotu, to znaczy drużyna, obojętnie czy to motor, czy jakakolwiek inna, ma trzech juniorów, w tej trójce są dwaj prowadzący, a jeden jest jakby rezerwowym. I jeżeli drużyna mogłaby wypożyczyć tego trzeciego do klasy niższej, ale z taką opcją, że w przypadku kontuzji jednego z tej dwójki prowadzącej, ten zawodnik ma prawo powrotu, to tak, wtedy oczywiście. Natomiast jadąc o medale, ścigając się o najwyższe cele, nie można pozwolić sobie na to, żeby drużyna mogła doznać dużego osłabienia.
Czy widzi pan jakiegoś rywala dla naszej pary młodzieżowców w nadchodzącym sezonie?
No, znaczy już w tej chwili byli rywale, tylko jakby w konfrontacji z naszymi zawodnikami okazali się słabsi, bo przecież Oskar Paluch nie jest słabym zawodnikiem, prawda? Naprawdę potrafi punktować i w zawodach indywidualnych, no ale jakoś nasi zawodnicy dawali sobie radę i potrafili wygrywać. A jak będzie w przyszłym roku, no powiem tak, chłopcy są naprawdę bardzo zmotywowani do tego, żeby osiągać duże wyniki. Wiktor, znając tego chłopaka, będzie chciał bronić tytułu mistrza świata juniorów. Bartek Bańbor na pewno pierwsze zawody z cyklu Grand Prix 2 SGP2 wyszły mu bardzo dobrze, bo był na pudle w tej całej klasyfikacji. Niestety spadł z tego podium, zajął gdzieś koło 6 miejsca, 7, ale wiem, że to jest chłopak o takich ambicjach, że będzie chciał ten medal mistrza świata zdobyć, a więc na pewno będą się starali jechać jak najlepiej. No i bardzo dobrze, niech jadą jak najlepiej i niech to procentuje w ich występach indywidualnych i w naszych występach ligowych.
Nie dość, że macie mistrza świata wśród seniorów, to jeszcze wśród juniorów. I pozwoliłbym sobie zostać przy Bartku Zmarzliku, bo o nim mowa, jeśli chodzi o seniorską, powiedzmy, część drużyny. Przegraliście 3 mecze. To jest niesamowicie mała ilość, ale we wszystkich tych meczach Bartek jechał poniżej oczekiwań. Z Toruniem miał chyba 8 i 7 z bonusem punktów i 7 z Wrocławiem. Z czego to wynikało? Czy to była raczej klasa przeciwnika? Czy Bartek testował motory? Jak to wyglądało?
Nie, na meczach ligowych się nie testuje motorów, absolutnie. Po prostu to sprawa jest taka bardzo prosta. To jest tylko człowiek, to nie są maszyny. Zawodnicy, tak jak w każdej innej dyscyplinie, czasami mają gorszy dzień, coś nie pójdzie tak, jak powinno. Ja nie znam takiego zawodnika, który wyjeżdża na tor, staje pod taśmą i nie chce zwyciężyć. Każdy chce zwyciężyć, ale no nie zawsze się to udaje. No, na tym polega sport. Gdyby tak nie było, to sport byłby bardzo nieciekawy i nikt by tego nie oglądał, bo wynik byłby oczywisty, bo ten, co jest najlepszy, to miałby wygrać, ale no nic nie wiadomo. Tutaj po prostu zawsze są niespodzianki i czy w żużlu, czy w jakiejś innej dyscyplinie. Na tym polega piękno sportu i to, że lubimy to oglądać.
Może przejdziemy trochę do obecnej sytuacji, na przykład Gorzowa, to w tym przypadku będzie dobry przykład. Zawodnicy żądają większych pieniędzy, coraz większych, i zespołów nie stać na wypłacenie od razu tych pieniędzy. I czy myśli pan, że taka sytuacja, że klub będzie blisko bankructwa, będzie się teraz częściej powtarzała, czy zainteresowanie się zwiększy, ilość pieniędzy w sporcie się zwiększy i te sytuacje już będą rzadsze?
No powiem tak, ja nie wiem, jakie pieniędzy żądają zawodnicy, bo nie rozmawiam z nimi na te tematy, ale wiem, że każdy klub sportowy to jest to w pewnym rodzaju przedsiębiorstwo, firma. No i trzeba tak zarządzać wydatkami, żeby tych funduszy wystarczyło do końca sezonu. A odnośnie tego, że czy zawodnicy żądają dużych pieniędzy, powiem tak, nie widziałem nigdy takiego kontraktu na którym byłby tylko podpis zawodnika. Na każdym kontrakcie jest podpis zawodnika i podpis osoby reprezentującej klub, a więc jest to wypracowany jakiś konsensus. Jeżeli by klubu nie było stać na zawodnika X lub Y, to po prostu nie powinien takiej umowy podpisywać. Natomiast podpisywanie umów, jeżeli się wie, zdaje sprawę z tego, że nie ma na to funduszy, no to jest igranie z ogniem, a bawienie się zapałkami, siedząc na beczce prochu, no nie zawsze się kończy szczęśliwie.
Chciałem się zapytać o Beniaminka, o Rybnik. Czy oni mają szansę? Jak już mówiliśmy, Brady Kerr poszedł do Wrocławia. Zawodników dużo na rynku wolnych nie pozostało. No i robi się taka nieciekawa sytuacja.
Tak, tylko że to wszystko to są takie dywagacje przed nawet okresem transferowym, bo dalej tak naprawdę to jeszcze nie wiemy dokładnie, kto gdzie pójdzie, bo transfery rozpoczynają się po 1 listopada. Nie wiemy, co się będzie działo dalej z Gorzowem, a więc na dzisiaj trudno nam powiedzieć, jakim składem będzie dysponował Rybnicki RKM w sezonie 2025. Dajmy im szansę. Ja chciałem tylko przypomnieć, że niedawno, 6 lat temu, były takie opinie, że meczy ekstraligowych z udziałem Motoru Lublin nie należy transmitować w telewizji, bo to będą tak nieciekawe widowiska, bo nie będzie co oglądać, bo kto tam ma jechać? Jakiś miesiąc, jakiś Dawid Lampard. A okazało się kilka miesięcy później, że ten miesiąc lał przeciwników i z reguły gdzieś tam w okolicach 10 punktów robił. I ten Motor, który miał nie wygrać żadnego spotkania, wygrał ich kilka i nawet nie zajął miejsca zagrożonego barażami.
Wracając do Gorzowa, czy w wypadku, gdyby kontrakty zostały rozwiązane, bo Gorzów nie byłoby w stanie dopełnić tych warunków, no to odeszliby zawodnicy, bo pojawiłyby się nowe opcje. Czy widziałby pan tam szansę do wzmocnienia drużyny Motoru?
Znaczy, Motor ma skład ustalony, to jest jeden temat, a drugie, że to już nie jest moja rola rozmowy kontraktowej i jakby podpisywanie umów z zawodnikami. To od tego jest zarząd klubu, a zarząd klubu przez ostatnich 8 lat wywiązuje się ze swojej roli bardzo dobrze, bo wszyscy zawodnicy, z którymi podpisywał klub kontrakty, naprawdę spełnili swoją rolę i to tak patrząc od lat ubiegłych, czy Grisza Laguta, czy Jarek Hampel, czy Matej Zagar. Naprawdę ci zawodnicy w Lublinie osiągali bardzo dobre wyniki i trzeba mieć zaufanie do władz klubu, że prowadzą to w tak dobry sposób. Natomiast co będzie w przypadku Gorzowa? Nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Nie zastanawiałem się nad tym, chociaż tak, mogę współczuć kibicom gorzowskim, bo no, dla nich to jest trudny czas, bo nie wiedzą, co będzie dalej. No ale, jak to się mówi, trzeba owoce zjadać tego, co się zasiało.
To może inaczej. Pogdybajmy. Gdyby jednak się tak wydarzyło, że niefortunnie drużyna by się rozpadła, czy by to urozmaiciło ligę? Czy liga stałaby się ciekawsza jeszcze bardziej?
Nie, myślę, że nastąpiłoby chyba troszkę osłabienie, bo Stal Gorzów zawsze, przynajmniej do tej pory, prezentowała jakiś tam przyzwoity poziom i to nie była drużyna, która walczyła o utrzymanie się w lidze, tylko była czołową drużyną, więc na pewno szkoda byłoby, że to drużyna o takiej przeszłości. Drużyna, z której się wywodzi, już pomijając Bartka z Marzlika, ale Zenek Plech, Edward Jancarz, Pogorzelski, wielu, wielu innych zawodników. Ja pamiętam czasy, kiedy reprezentacja Polski Narodowa była oparta o zawodników gorzowskiej Stali. No ale jak to w sporcie, każda drużyna ma swoje wzloty i upadki, lepszy i gorszy okres. No w tej chwili gorzowski klub ma problemy. To miejmy nadzieję, że jakoś to tam wszystko się ułoży dobrze. A jeżeli nie, no to cóż, no trudno, no to jakieś tam inne kluby może będą korzystały na tym, ale to no, takich dywagacji na razie nie prowadzę.
Często w zasadzie, jak rozmawiam z ludźmi spoza żużla, którzy nigdy nie mieli z nim kontaktu, słyszę, że to nudny sport. Że to 4 mężczyzn jeździ w kółko w lewo. Jakby miał pan wybrać jeden mecz z tego sezonu, który pokazać trzeba takim osobom, żeby żużel im się spodobał. Może być Motoru. Który by to był?
Znaczy, nasze mecze chyba najładniejsze to były te wyjazdowe. Oba mecze z Włókniarzem Częstochowa były dość ciekawe i w Lublinie, i w Częstochowie. I nawet nie wiem, czy to nie były najciekawsze zawody, ale też bardzo fajny mecz wyjazdowy w Zielonej Górze, ten w playoffach. Mnie wszystkie mecze motoru się podobały.
No właśnie, ciężko powiedzieć, prawda? Jak się podobają, to ciężko wybrać. No ale jeszcze zostając przy tym temacie, już tak w zasadzie zbliżając się do końca. Co jeżeli spróbować by zatrudnić komisarza toru, który przyrządzałby każdy tor? Wtedy straciłoby się atut własnego toru, ale na pewno byłoby trochę inaczej. Byłoby to na pewno bardziej dynamiczne i może ciekawsze.
Nie, absolutnie. Powiem tak, nastąpiłaby katastrofa, dlatego że jeżeli tor przygotowywałaby osoba, która nie pracuje nad nim na co dzień, kompletnie by nie wiedziała, co zrobić, bo to nie jest tak, że to jest jakiś tam kawałek ziemi, który trzeba zaorać, czy ubić, wyrównać, polać i już jest gotowe. Nie. Każdy tor ma inną specyfikę, każdy tor ma inną nawierzchnię. Są różnie położone, mają jakby różny kąt padania promieni słonecznych. To jest tak wiele rzeczy złożonych, że ja nie wyobrażam sobie, żeby tor na zawody ligowe przygotowywał kto inny niż ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień. To tutaj nie może być przypadkowości. Naprawdę to by doszło do... Zresztą, ciekawie to by to może było, bo zawodnicy by fruwali, ale boję się, że w górę, a nie wzdłuż. Także lepiej, że gospodarz jednak przygotowuje ten tor, a komisarze są toru po to, żeby pilnować, aby to przygotowanie, no, nie było jakby preparowaniem toru w ten sposób, żeby utrudnił jazdę przeciwnikom. On ma dać obu drużynom równe szanse do rywalizacji.
Jeszcze zostając przy tym temacie, a co by można było zrobić, żeby jeszcze urozmaicić? Czy da się jakoś to bardziej może rozsławić, może bardziej rozpromować?
Kiedyś próbowano urozmaicić, wprowadzono wyścigi sześcioosobowe, doprowadziło to do kilku bardzo groźnych upadków, więc myślę, że te czteroosobowe wyścigi na cztery okrążenia są naprawdę bardzo ciekawe. I mnie żużel podoba się taki, jakim jest i nie robiłbym tutaj jakiejś rewolucji, bo możemy wylać dziecko z kąpielą i przedobrzyć trochę. Niesłona zupa jest niedobra, nie ma smaku, ale jak się wsypie o dwie łyżki za dużo, to też się tego nie da zjeść.
Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.